Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Z okazji Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie moimi dzisiejszymi gośćmi są psychiatra dr Roman Ludkiewicz i Piotr Harchaj. Obaj panowie reprezentują Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Witam was w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W niedzielę zaczynają się Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. W tym roku są pod hasłem Odmień swoją głowę. Dlaczego powinniśmy nasze głowy odmienić?
Nasze głowy, drodzy państwo, powinniśmy odmienić, dlatego że stereotyp osób doświadczających kryzysów psychicznych jest tak silny, są tak mocno stygmatyzowane i nie mają godnych warunków, żeby żyć w naszych społecznościach lokalnych, że warto zwracać na to uwagę, że kryzys psychiczny nie musi się kończyć wycofaniem życia społecznego, ale też życia zawodowego. To jest bardzo ważne.
Dni Solidarności to już taka impreza jest cykliczna. Mieszkańcy Pomorza na pewno kojarzą ją. Ustawiacie takie symboliczne drzwi do tolerancji w różnych miejscach regionu. Gdzie one będą w tym roku?
W tym roku będą na placu kuracyjnym w Sopocie przed Molo od godziny 12 do 15 najbliższą niedzielę.
Co będzie można tam zrobić?
To jest inauguracja Dni Solidarności. Romek, powiedziałeś, że od 12 do 15, o 13 otwieram drzwi do tolerancji, czyli bardzo głośno mówimy, że doświadczając kryzysu psychicznego nie jesteś sam. Będzie można zapoznać się z ofertą wsparcia, z ofertą aktywizacji, z miejscami spotkań, z przyjaznymi mieszkańcami, ale też instytucjami, które wspierają i udzielają pomocy osobom i rodzinom chorującym psychicznie z Gdańska, z Sopotu, z Gdyni, a również z Pomorza.
Zastanawia mnie to właśnie, dlaczego ciągle trzeba organizować takie akcje w naszym kraju.
Wydaje się, że efekt ta akcja zaczęła przynosić nie tylko tutaj w Trójmieście, ale też w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce. W końcu odniosła skutek, to znaczy powstał pilotażowy program Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli psychiatrii opartej o leczenie środowiskowe, a nie opartej o szpitale psychiatryczne czy domy pomocy społecznej.
Czyli pacjent po prostu może przebywać we własnym otoczeniu, w mieszkaniu i tylko przychodzić po prostu do lekarza, do takiego centrum, tak?
Tam tak, albo lekarz terapia, może przyjść, lekarz i pielęgniarka, czy terapeuta do niego, dokładnie, do domu i pomóc mu utrzymać jak najdłużej w środowisku, czy nawet w pracy, będąc w kryzysie.
Choroby psychiczne, zaburzenia, to jest ciągle dla statystycznego Polaka taka wstydliwa sprawa?
Myślę sobie, że to, co pokazał raport Europejskiej Fundacji, która zajmuje się zdrowiem psychicznym z tego roku, że tak wiele nie zmieniło się w opiece psychiatrycznej w Europie. Z drugiej strony to nie jest tak, że to jest jakaś grupa, która jest skończona, że przy tym całym pędzie życiowym, przy wyśrubowanych normach społecznych, że trzeba mieć to, że trzeba mieć tamto, i też często relacje, które powodują, że doznajemy kryzysów psychicznych tak naprawdę na co dzień. I nie każdy musi mieć tak zbudowaną konstrukcję, żeby to wszystko wytrzymać i znieść, i doznaje takiego kryzysu. Łatwiej się przyznać, że się choruje na serce albo że boli mnie noga, niż że doświadczyłem kryzysu psychicznego.
Ja mam nawet wrażenie, że mniej wstydliwy jest alkoholizm w naszym kraju. Mniej się ludzie wstydzą alkoholizmu niż...
Alkoholizm może jest nie jest wstydliwy, kiedy się pije, a kiedy się trzeźwieje i chce się przestać pić, już jest bardziej wstydliwy. Tak jak często rozmawiam z pacjentami, że wstydzą się na przykład pójść na grupę AA czy do poradni, to co będzie, jak ktoś ich zobaczy? A to, że ktoś zobaczy, jak chodzi pijany po ulicy, to nie ma znaczenia.
No właśnie. A jaki byłby stan idealny dla osób doświadczających kryzysów psychicznych?
Chyba, na szczęście chyba nie ma stanu, czy nie będzie stanu idealnego, czyli bardziej stan realny. Czyli to, żeby te osoby, które w różny sposób doświadczają problemów psychicznych, mogły znaleźć odpowiednią ofertę pomocy dla siebie i jak najbardziej dostosowaną do ich potrzeb. Jedna osoba będzie potrzebowała wsparcia w miejscu pracy, wsparcia od pracodawcy czy od kolegów pracy, inna będzie potrzebowała, nie wiem, doraźnego zasiłku jakiegoś finansowego na skutek kłopotów finansowych, inna pomocy w wychowaniu dzieci. Także to jest bardzo, bardzo różnorodne. Natomiast myślę, że ten system zaczyna być budowany teraz.
Chodzi o to też, żeby nie udzielać takiej pomocy instytucjonalnej, że jeżeli ktoś doświadcza kryzysu czy choruje psychicznie, że jedną formą pomocy jest instytucja, zamknąć i zapewnić wszystko. Czy to jest szpital, czy DPS, czy inny ośrodek, tylko żeby to wsparcie było takie na co dzień, żeby można było pójść, otrzymać i... Bo teraz jest tak, jak pani dyrektor mówiła, no dlaczego tak się dzieje? Bo mamy łatkę wariata nienormalnego, groźnego i tak dalej, i tak dalej. doświadczenia pomocy społecznej pokazują, że osoby, które wracają po szpitalu psychiatrycznym do swojej środowiska lokalne, no nie mają takiego wsparcia, które by pozwoliło jakby budować tą trochę nową rzeczywistość na nowo i z drugiej strony no być aktywnym mieszkańcem, no zdobyć pracę, to co Romek powiedziałeś.
Ja bym powiedział, może nawet łatka to tak ładnie brzmi, sympatycznie, ja bym powiedział, że to bardziej piętno i to piętno nie działa tylko jakby z zewnątrz na tą osobę, to piętno jest jakby takim auto stereotypem, któremu się ta osoba, która zachoruje, czy choruje, poddaje. Czyli też uznaje, że jest do niczego, że nie nadaje się do pracy, że nie nadaje się do założenia rodziny. I to działa, ten autostereotyp.
Ale nadaje się przecież. Jeśli jest leczona, to się nadaje, prawda?
Jak najbardziej to jakby po to jest leczona. Oczywiście nie można wykluczyć bardziej przewlekłego przebiegu choroby z różnych powodów, ale to też nie jakby uniemożliwia, czy dyskwalifikuje taką osobę ze społeczeństwa, czy jakby nie uniemożliwia jakieś podejmowanie różnego rodzaju aktywności.
SMS-y z pytaniami, z Państwa przemyśleniami można przesyłać w trakcie audycji na numer 603-06-06-06. Ja przypomnę, że gośćmi są psychiatra dr Roman Rutkiewicz i Piotr Harcha z Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. I mamy pierwszy SMS już od naszego słuchacza. Proszę Państwa, odmienić głowę jest to bardzo dobrze znane mi, ponieważ kiedyś miałem straszny kryzys, nie chciałam wychodzić z domu i wtedy moja siostra zmusiła mnie dosłownie do wyjazdu na 3 dni. Po powrocie byłam zupełnie innym człowiekiem, wszystko minęło, pisze jedna z naszych słuchaczek, dziękujemy. Jeśli my byśmy się rozejrzeli po naszym otoczeniu, to mogą być w nim osoby doświadczające kryzysów psychicznych? Możemy tego nawet nie wiedzieć?
Jak najbardziej. To jakby nie rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka i często nawet sami przed bliskimi osobami wstydzimy się, czy mamy trudność w opisaniu tego, co przeżywamy i w jaki sposób możemy uzyskać pomoc od nawet najbliższych osób, przyjaciół czy rodziny. I czasem właśnie wizyta u specjalisty pomaga, ponieważ jest to tak mniej emocjonalny kontakt, a jednocześnie bardziej profesjonalny i jakby coś w rodzaju spowiednika, tak, który może pomóc, nie da rozgrzeszenia, ale można uzyskać pomoc.
Też wystarczy się rozejrzeć, bo to też nie jest jakaś enigmatyczna grupa. Badania mówią, że do 2020 roku co czwarty z nas doświadczył lub doświadczy kryzysu psychicznego. To są nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, koledzy z pracy.
A zdefiniujmy, co to znaczy ten kryzys psychiczny, bo to nie zawsze musi być jakaś taka przewlekła, długotrwała choroba, prawda? Kryzys psychiczny to może być coś, co się pojawi nagle w naszym życiu i można to wyleczyć, prawda? Można wyleczyć.
Jak najbardziej. To może być związane z jakimiś różnymi sytuacjami życiowymi, w których się możemy niespodziewanie znaleźć, jak na przykład, nie wiem, wypadek komunikacyjny, czy jakaś, nie wiem, spłata pożyczki, kredytu, czy utrata pracy, aż po różnego rodzaju bardziej przewlekłe trudności, nie wiem, przewlekłe bezrobocie, czy na przykład też choroba osoby bliskiej, na przykład bardzo często osoby, współmałżonkowie osób, które chorują na zaburzenia pamięci, zaburzenia otępienne, choroby Alzheimera, też przeżywają różnego rodzaju stany depresyjne, bezradności i to też jest taka grupa, która gdzieś w samotności przeżywa te swoje kryzysy.
Czyli krótko mówiąc, ten kryzys psychiczny to nie zawsze oznacza ciężką chorobę typu schizofrenia. Które choroby właściwie są najczęściej ukrywane z chorób psychicznych? No nikt nie ukrywa, prawda, raczej chyba depresji.
No tak jak rozmawialiśmy przed programem, że z jednej strony depresja stała się takim może symbolem jakiegoś swojego złego samopoczucia, pokazania innym i sobie, że no dzisiaj nie mamy ochoty na jakąś większą aktywność, czy rozmowę, czy wchodzenie w interakcje i kontakty z ludźmi. Z drugiej strony czasem depresja też ukrywana, kiedy sami sobie nie możemy poradzić z tym, że stajemy się mniej sprawni, mniej aktywni, że sami widzimy, że różne próby poradzenia sobie z tym nie dają rady, że człowiek jakby nie jest w stanie sobie sam jakby poradzić, wyjść z depresją, z depresji. Natomiast no, na pewno schizofrenia też jest taką chorobą, gdzie osoby, które jej doświadczają, które na nią zachorują, często jest to długi proces, kiedy jakby uświadamiasz sobie, że jest to choroba, a nie jest to jakieś, nie wiem, czy zjawisko nadnaturalne, czy że to jest jakiś spisek sąsiadów, czy rodziny, który zagraża ich życiu. Różnego rodzaju też problemy, które kończą się próbami samobójczymi, czy skutecznymi, czy na szczęście nieskutecznymi, też często są ukrywane i to jest jakby taki sygnał dla otoczenia, że coś się dzieje i gdzieś trzeba szukać pomocy. Tak?
Czy większość chorób psychicznych, panie doktorze, to są schorzenia takie przewlekłe, na przykład jak cukrzyca, które trwają latami i pacjent choruje?
Nie, większość jest jakby właśnie to słowo kryzys ma trochę zmniejszyć takie piętno tej przewlekłości i nieuleczalności chorób psychicznych. Większość jest uleczalna czy zaleczalna, a jeżeli jest postać przewlekła, to też, która nie dezorganizuje całkowicie życia, czy nie uniemożliwia jakiejś takiej przeciętnej czy normalnej aktywności tych osób. Większość to są zaburzenia właśnie nerwicowe, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia snu, różnego rodzaju formy uzależnienia, czy ryzyka uzależnienia.
Jak to się zwykle dzieje w życiu? To się taka choroba po prostu nagle objawia, te objawy nas zaskakują, czy to jest jakoś rozłożone w czasie, w latach, że nasilają się i stopniowo zaczynamy chorować?
Można powiedzieć, że tak jak pani mówi, o dwóch jakby takich typowych. Czyli jedno to jest nagłe zachorowanie, które powoduje, że ta osoba znajduje się jakby w centrum działań różnych służb medycznych. Czy to ostatnio chyba ktoś stał na moście tutaj w Gdańsku, próbując popełnić samobójstwo, czyli tak jakoś w jakiś sposób objawiła się jakaś sytuacja kryzysowa, w której się znalazł. Inna osoba będzie, nie wiem, na przykład znajdzie się w szpitalu psychiatrycznym po, nie wiem, ucieczce z domu. Ale często są właśnie takie różne schorzenia, które bardzo subtelny i delikatny sposób się pojawiają i rodzina, bliscy stopniowo adaptują się do tych zmieniających warunków. Na przykład...
Nie kojarzą tego, że to może być choroba psychiczna.
Nie,
myślą,
raczej...
że się zdziwaczał, odłudek tak, się tak, zrobił na przykład.
Tak? Osoba, nie wiem, która nie wiem, straci pracę, nie szuka, zamyka się w domu, nie jest jakaś taka ekspansywna, nie nadużywa alkoholu, nie stosuje przemocy. Zamyka się w sobie, siedzi w domu, prawda? Nie. System rodzinny może przyjąć na przykład część ich obowiązków, na przykład współmałżonek może zacząć więcej zarabiać, albo dzieci jakoś mniej potrzeb i to jakoś tolerują, prawda? Także to w różnych jednostkach chorobowych to różnie wygląda, ale jakby można powiedzieć o dwóch przebiegach, takim przewlekłym, długotrwałym i nagłym.
A co się dzieje z taką osobą, kiedy ona zaczyna chorować? Ona sobie sama zdaje sprawę, że coś się z nią dzieje, czy wydaje jej się, że wszystko jest z nią okej?
No bardzo różnie. Jeśli ktoś przeżywa depresję, wtedy częściej szuka pomocy, ponieważ depresja przynosi o wiele większe cierpienie, takie realne. Spadek energii, smutek, przygnębienie, kłopoty ze snem.
Płacze taka osoba, tak?
Tak. Natomiast osoba na przykład chorująca na schizofrenię nie przeżywa tego w kategoriach jakiegoś własnego cierpienia, tylko jakiegoś poczucia zagrożenia, odrzucenia przez innych, poczucia samotności. Osoba, która nadużywa różnego rodzaju substancje odurzające, też nie spostrzega tego w kategoriach, że jest jakiś kłopot. Są różne stopnie. Jedna osoba na przykład na skutek picia może, nie wiem, rano dostać nagano od szefa, że przyszła na kacu do pracy i to będzie takim sygnałem, że już warto coś z tym zrobić, a druga będzie chodzić po śmietnikach i zbierać butelki i też nie będzie miała poczucia, że jest chora, tylko że to jest taki styl życia na przykład.
I otoczenie to jest w stanie szybko zauważyć, że coś się zmieniło, czy to może trwać dłużej?
Im bardziej jest to takie nagłe, to tym łatwiej zareagować, chociaż wydaje się, że to trudniejsze w jakichś sytuacjach, czy wezwać pogotowie, czy namówić taką osobę do pójścia do specjalisty, a im bardziej jest to przewlekły stan, to tym bardziej jakby system rodzinny, czy rodzina do tego się dostosowuje.
A co się dzieje z taką osobą, jeśli ona już ma diagnozę i otwarcie o tym będzie mówić?
No z jednej strony to jest to piętno, które ciąży na nas i to może zniechęcać taką osobę, ale z drugiej strony, jeżeli osoba zaakceptuje, no, że doświadczyła kryzysu, czy jest osobą chorującą psychicznie, osobą zdrowiejącą, ma szansę na to, żeby otrzymać realną pomoc, bo często instytucje, które działają na rzecz tych osób, nie wiedzą, że ktoś potrzebuje, więc można się udać do ośrodka pomocy społecznej, można do lekarza psychiatry, można wtedy zawalczyć o to, żeby znaleźć się na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Także przede wszystkim taka samoświadomość i też umocnienie się w tym, że pomimo tego, że doświadczyłem kryzysu, czy jestem osobą chorującą, ale mam możliwość wsparcia od innych osób, powoduje, że mam większe szanse na to, żeby normalnie funkcjonować Tylko pytanie, co znaczy normalnie.
Mhm. Mamy SMS od naszych słuchaczy. Pan Bartek z Gdańska pisze. Kiedyś miałem poważne problemy w pracy, cała kariera zawaliła mi się i doznałem depresji. Po 2 miesiącach musiałem iść do lekarza, który bardzo mi pomógł. I jak lekarstwa zaczęły działać, było lepiej. A potem jak powoli zaczęło się układać w pracy i było wszystko dobrze i wszystko minęło mi ta depresja. To jest straszna rzecz. Będziesz to czuł, że ją masz. To nie jest zwykły smutek, pisze nasz słuchacz. Rzeczywiście tak z tą depresją jest, że ona się pojawia u coraz większej liczby osób w momencie jakiegoś właśnie kryzysu?
No tak, tak jest. Jakby statystycznie to tak jest. I to rzeczywiście tak, jak słuchacz pisze, rzeczywiście potem jakby zostaje taka obawa, że tam wszystko może wrócić, na przykład, że nie damy sobie rady w jakiejś sytuacji, w której możemy się znaleźć i gdzieś nie podejmujemy jakichś działań, które moglibyśmy normalnie jakby zrobić bez tego piętna depresji na przykład tej sytuacji.
I pisze nasza słuchaczka, mam taki problem, zgłosiłam się do psychiatry, bo mój stan bardzo tego wymaga. Mam 7-letnie dziecko, na które ciągle wrzeszczę. Dziecko płacze, ja je przepraszam, dziecko to widzi, nic przed nim nie ukrywam. Od listopada przyjmowałam leki z 8 razy do czerwca, lekarz mi je zmieniał. Znacznej poprawy wcale nie odczułam. W czerwcu urwałam kontakt z dnia na dzień z lekami i psychiatrą, ale wciąż wrzeszczę na to dziecko, nie daję sobie rady. Gdzie mam się zgłosić i co robić, pyta słuchaczka.
Myślę, że warto, znaczy w ogóle pozdrawiamy też, ja pozdrawiam osobiście słuchaczy, którzy piszą, jakby doceniamy to. Myślę sobie, że warto nawiązać, kontynuować współpracę z lekarzem, ale też zapraszamy na grupy wsparcia. W ostatnim roczniku Otwarte Bramy Org piszemy też o tym, gdzie są takie grupy wsparcia. One są w Gdańsku i są w Gdyni. Warto o tym rozmawiać, warto wyjść, jak mówi profesor Wciurka, z monologu do dialogu, żeby nie zostawać z tym problemem sam, bo tych osób jest więcej. Więc raz kontakt z psychiatrą, a z drugiej strony też poszukać tych grup wsparcia, one są, i wzmacniać się nawzajem. No.
Po prostu musimy też troszkę pomyśleć, żeby szukać, wyjść do ludzi samemu, nie siedzieć z problemami w czterech ścianach.
No tak, może też tutaj w tej sytuacji jest taka, nie wiem, trudność w takiej roli bycia mamą dla 7-latka czy 7-latki, która jakby stawia jakieś żądania czy oczekiwania, które trudno spełnić, i to czasem trudno jest jakby z zewnątrz sobie zobaczyć tą całą sytuację. Jakaś taka pomoc, nie wiem, są centra interwencji kryzysowej, są też różne stowarzyszenia, fundacje, które pomagają rodzicom w takich sytuacjach, niekoniecznie związane z psychiatrią, tak? Tylko raczej z pedagogiką, z jakąś pomocą społeczną czy psychologią.
Doktor Roman Ludkiewicz i Piotr Harchaj, obaj panowie reprezentują Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o problemach związanych z chorobami psychicznymi. Gośćmi są dr Roman Ludkiewicz, psychiatra, i Piotr Harchaj. Obie panowie są z Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Witam ponownie w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o schizofrenii. Dlaczego właściwie ludzie boją się schizofrenii? Boją się ci, którzy nie chorują oczywiście, rodziny pacjentów. Dlaczego jest tak małe wsparcie w społeczeństwie?
Chorzy na schizofrenię w pewnym momencie najczęściej swojego takiego ostrego kryzysu, momentu zachorowania, sami nie potrafią opisać tego, co się z nimi dzieje, sami tego ubrać słowa, jakby nadać temu, można powiedzieć, narrację, żeby to opisać, co robią i jak postępują. I ten cały niepokój, cały ten ich lęk jakby przejawia się w zachowaniu najczęściej, jakimś obawy tego, co mogą zrobić, i otoczenie, najbliższe osoby albo przypadkowe osoby najbardziej obawiają się jakiejś takiej nieprzewidywalności w zachowaniu. To myślę nie tylko wśród osób chorych psychicznie. Sami mamy jakieś takie poczucie jakiegoś takiego ładu i opisywania rzeczywistości społecznej w jakimś takim stopniu przewidywalności, a tu te osoby jakoś powodują, że jest to zupełnie jakby zaburzone
poczucie. A co nimi kieruje, panie doktorze? Czy to jest agresja, czy to jest lęk? Jakie to są uczucia, które ten człowiek czuje w momencie tego właśnie wzmożonego, w tej wzmożonej takiej choroby?
Najczęściej jest tak, że na skutek przeżyć, gdzie u podłoża których leży lęk i różnych mechanizmów obronnych, które osoba chora na schizofrenię, głównie jest to projekcje, czy jakby projektują w inne osoby, w otoczenie swoje przeżycia.
I... Czyli na przykład co? Wydaje mi się, że ktoś jest dla nich groźny, tak?
Tak, tak, na przykład. Jeżeli sam na przykład nie jestem w stanie przeżywać jakiegoś złości czy agresji, jakby umieszczam to w innych osobach, że inne osoby na przykład w jakiś sposób mogą mi zagrażać, czy są niebezpieczne dla mnie, więc najlepszą obroną często jest atak. I wtedy w takich sytuacjach bardzo rzadkich, sporadycznych, dochodzi do takich nieprzewidywalnych sytuacji. Najczęściej osoby chorujące na schizofrenię nie do końca też tracą kontakt z rzeczywistością. Są tak, że gdzieś szukają jednak pomocy, czy mają jeszcze zaufanie do osób bliskich, które pomagają im w tych sytuacjach.
Czyli ewentualnie... jest prawdopodobieństwo, że osoba bliska, żona, mąż, dzieci będą, na przykład mogłyby być zaatakowane? Czy raczej to będzie osoba obca?
Raczej osoba obca, a właśnie zupełnie przypadkowa, tak? Ale to są bardzo sporadyczne sytuacje. Natomiast najczęściej te osoby chorujące kierują tą agresję na siebie w postaci różnego rodzaju, nie wiem, prób samobójczych, czy jakichś takich zachowań niebezpiecznych, typu, nie wiem, ucieczki z domu, jakieś takie niespodziewane różne zachowania.
Panie doktorze, kiedy dochodzi najczęściej do zachorowania? To jest jakiś wiek tutaj określony?
No najczęściej dochodzi niestety u osób młodych, to znaczy takich, które wychodzą z okresu dorastania, nastolatków i wchodzą w okres dorosłości, który ten okres może trwać kilka lat i jak ma za zadanie uformować naszą osobowość. I to niestety często jest duży kryzys, który powoduje, że właśnie pojawia się schizofrenia. Czasem są, jeszcze u dzieci występuje taka postać, ale czy u osób starszych. Natomiast właśnie zachorowalność jest od 18-20 lat do 35-40, czyli w takim najlepszym wieku, można powiedzieć, produkcyjnym czy życiowym.
Częściej chorują mężczyźni, kobiety, czy tutaj nie ma rozróżnienia?
Nie ma takiego jakiegoś szczególnego rozróżnienia. Przyjmuje się, że około 1% społeczeństwa jest taka zapadalność na schizofrenię. Znaczy, że niekoniecznie zachorują, ale że mają taką podatność, że mogą
1%.
Zachorować. Czyli co setna osoba.
Czyli na Pomorzu mamy około 2 300 000 mieszkańców. To daje nam liczbę 23 tysięcy pacjentów ze schizofrenią w naszym regionie. Bardzo duża liczba osób.
Tak, to prawda. I właściwie do tej pory ta pomoc jest oparta dla niej głównie o szpital i poranie zdrowia psychicznego, a nasza akcja i te programy takie oparte o środowisko mają jakby zmienić tę całą optykę pomocy i perspektywę.
Jeszcze będziemy o tym mówić, ale czy ta choroba jest chorobą dziedziczną? To myślę bardzo wielu słuchaczy będzie interesowało.
W takich badaniach na bliźniętach okazało się, że co druga osoba może zachorować. Także nie ma bezpośredniego przenoszenia jakby genów z pokolenia na pokolenie. Są pewne predyspozycje, które dana osoba ma. Każdy z nas w okresie rozwojowym przechodzi tak zwaną pozycję paranoidalną, którą opisała psychoanalityczka Melania Klein. Czyli każdy z nas w swoim okresie życia jest schizofrenikiem, można tak powiedzieć. I w głębokich kryzysach, w głębokich jakichś sytuacjach, jakichś przeżyciach, można do tego jakby się odwołać, czy organizm człowieka, psychika odwołuje się do tego i część osób właśnie choruje na schizofrenię, ponieważ te późniejsze mechanizmy, bardziej dojrzałe, już nie działają. Nie ma dziedzicznego, jakby bezpośredniego dziedziczenia choroby, natomiast są pewne predyspozycje, które mogą się pojawić, ale mogą też być zupełnie osoby bez jakichś wcześniejszych zachorowań w rodzinie, też zachorować na schizofrenię.
I jeszcze pytanie, na czym polega różnica w pracy psychologa i psychiatry? Słyszałam opinię, że do psychologa chodzimy na terapię, na rozmowę, a do psychiatry po tabletki. Czy to jest prawda? Pozdrawiam, pisze pani Agnieszka.
To ja wprowadzę jeszcze trzecią zmienną. Jeszcze jest psychoterapeuta albo psychoterapeutka, czyli osoba, która może być lekarzem albo psychologiem, jednocześnie psychoterapeutą.
Kiedy do kogo, panie doktorze?
Tak jak w tym SMS-ie pani napisała. Rzeczywiście, no, lekarz bardziej zajmuje się leczeniem, rozpoznaniem, diagnozą i leczeniem farmakologicznym czy biologicznym chorób czy zaburzeń psychicznych. Psycholog diagnozuje pod kątem psychologicznym zaburzenia czy osobowościowe, czy jakby bardziej szczegółowo zaburzenia, nie wiem, układu nerwowego. Pomaga, udziela rad, wsparcia. Natomiast właśnie ta trzecia osoba, psychoterapeuta, jakby no, zawodowo zajmuje się różnymi formami psychoterapii, czego jakby profesjonalnie się uczy i szkoli, natomiast lekarz i psycholog również pomagają słowem, mówiąc, rozmawiając, czy udzielając porad, czy wsparcia. Może, nie można tego nazywać do końca psychoterapią, ale na pewno pomocą czy lekarską, czy psychologiczną.
I SMS od pana Janusza. Przez ponad 4 lata brałem leki psychotropowe. Przeszedłem 3 terapie grupowe. Od 9 miesięcy nie biorę leków. Uderzyłem w sport, w różne zajęcia grupowe. Można wyjść z depresji. Trzeba tylko chcieć, pisze nasz słuchacz. Dobry sport jest na takie problemy?
Może nie rozwiąże wszystkiego, ale na pewno jako aktywność i coś, co pozwala nam trochę oderwać się od rzeczywistości, to jak najbardziej.
I jeszcze pytanie związane z przyczyną choroby. Czy borelioza, którą przeszedł jeden z naszych słuchaczy, może być powodem jakichś chorób psychicznych?
Borelioza często ma taką postać neurologiczną, czyli atakuje układ nerwowy i oprócz zaburzeń neurologicznych może w konsekwencji powodować jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne, które wynikają z uszkodzenia układu nerwowego. Także myślę, że jak najbardziej.
W tej chorobie, w schizofrenii, mamy często do czynienia z tak zwanymi, to się nazywa fachowo, epizody psychotyczne. Co to jest takiego?
To są halucynacje, czyli najczęściej osoby te doświadczają różnego rodzaju halucynacji słuchowych, czyli słyszą jakieś rozmowy o sobie, jakieś uwagi, głosy tak zwane, które są skierowane do nich, czują jakieś, nie wiem, zapachy, odczuwają różnego rodzaju jakiś, nie wiem, wpływ na swoje przeżycia, na swoje myśli, jakieś różne formy zaburzeń urojeniowych, czyli wielkościowe, na przykład przeżywanie jako kogoś w rodzaju Zbawiciela świata, Chrystusa, Boga, czy odwrotnie nihilistyczne, że jest się do niczego, że jest się już właściwie straconym. Często ma się poczucie takiego odsłonięcia, że otoczenie, inni znają nasze myśli i taki bardzo, to jest bardzo przykre, także nie mamy żadnej takiej możliwości intymności, że wszyscy o nas wszystko wiedzą.
I to może być pierwszy taki objaw, któryś rodzina na przykład zauważy, bo ta osoba będzie o tym mówić? Czy
no
oni nie
no właśnie
mówią
do końca wtedy? Też trudno to opisać, tak? Bo jak opisać komuś, że na przykład mam poczucie, że Piotr teraz wie, o czym mówię, tak?
I
że
o czym
nie, o czym myślę i wszystko, nie? Na przykład, albo pani redaktor. To jest bardzo trudne, jakby tej osobie powiedzieć wprost, tak? Raczej zastanawiamy się, na ile jest to możliwe i co można z tym zrobić i w jakich sytuacjach się to może pojawiać. I myślę, że dopiero jak jakoś dojdziemy, bo zaczynamy traktować te osoby jako swoich jakichś naturalnych wrogów, tak? Że no, mogą nam
tak,
zagadać.
Ale zdarzają się takie sytuacje właśnie, że na przykład sąsiad oskarża sąsiada, że on go, nie wiem, truje.
Tak.
I mówi wtedy o tym głośno. Otoczenie wtedy wie, że coś się z tą osobą zaczęło dziać.
Tak, tak. Tylko, że ta osoba najczęściej no, nie ma poczucia, że jakby to nie jest wynik jakichś działań sąsiada, tylko
myślę, że to się dzieje naprawdę. Tak,
tak, że to jest tak realne, że często różnego rodzaju formy zazdrości najczęściej to są o żony czy partnerkę, czyli na skutek, nie wiem, właśnie przewlekłego nadużywania alkoholu przez osoby, czy jakieś pourazowe.
I co wtedy? Ile jest czasu na to, żeby szukać pomocy? Natychmiast trzeba szukać pomocy?
No to są sytuacje takie, które mogą się nawet tragicznie skończyć jakąś sytuacją przemocy. Więc myślę, że jak najszybciej. Natomiast bardzo trudno jest no, też tej osobie, jakby ofiarze tego, szukać pomocy, jakby opisać to, co się dzieje w takich kategoriach, rzeczywiście, żeby nie być zlekceważoną. Nie?
I jak wygląda opieka medyczna nad osobami mającymi problemy psychiczne? Czy mają problem, czy nie mają problemu z dostępem do specjalistów?
Osoby, które już jakby są w systemie, czyli jakby leczą się, mają psychiatrę, raczej nie mają problemu. Gorzej jest osobami, które jakby nagle potrzebują pomocy, czy pierwszy raz zachorują. Wtedy niestety właściwie poradnie zdrowia psychicznego, czyli ta opieka ambulatoryjna, jest niefunkcjonalna. Nie ma możliwości właściwie przyjścia, znaczy możliwość przyjścia jest, ale czy będzie się przyjętym, zależy właściwie od decyzji lekarza, ponieważ no jakby limity przyjęć są ustalone przez Fundusz Zdrowia i to wszystko, to już wiemy.
Czyli
od lat.
Ile czeka się do psychiatry? Tutaj słuchacze piszą, że nawet pół roku.
Pół roku
czekać.
Może nie, myślę, że no, ja w tej chwili pracuję w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i na połowę października, czyli około miesiąca.
Na pierwszorazową
tak,
wizytę.
Tak, na pierwszorazową
bo
wizytę.
Bo powiedzmy, do psychiatry nie jest potrzebne skierowanie.
Nie, do
można przyjść
nie, tak,
bez
tak,
skierowania.
Tak.
Czy osoba na przykład, która właśnie jest w kryzysie, ona może nawet ten miesiąc czekać?
Myślę, że nie. No, na pewno może szukać pomocy na izbie przyjęć w szpitalu, czy w szpitalu Srebrzysko, czy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Klinice Psychiatrii, czy w szpitalu na przykład w Kościerzynie, czy w Lęboku, gdzie są całodobowe izby przyjęć i gdzie tam można uzyskać poradę. Natomiast takich na systemowych, jakby systemowej pomocy, no właśnie, no niestety jest bardzo trudno. Niestety jest tak, że część osób, która jest zapisana na przykład do mnie, nie przychodzi, nie odwołuje wizyty. Także ja na przykład mam miejsce, gdzie mógłbym przyjąć pacjenta, ale ten pacjent nie wie, tak? Bo ja wiem dopiero, jak ktoś nie przyjdzie, że mam wolne miejsce.
Panie doktorze, zapowiadane są zmiany w opiece psychiatrycznej. To się zaczęło już dziać, bo od sierpnia powstały Centra Zdrowia Psychicznego, które mają realizować taki program pilotażowy, żeby sprawdzić, czy w trybie dziennym można się zająć dobrze pacjentami z problemami psychicznymi. Po co to jest robione? Ma to w jakiś sposób pomóc w takim codziennym życiu tym osobom, żeby nie musiały przebywać, nie wiem, w szpitalach, nie być zamykane na oddziałach?
Tak, no to jest jakby taka oferta skierowana do chorych i ich rodzin, żeby jak najdłużej, czy cały czas utrzymać osobę w swoim środowisku, czy rodzinnym, czy zawodowym, nie bez konieczności jakiejś długotrwałej hospitalizacji, czy też nie wiem, izolacji w domu na skutek działania, czy brania silnych leków, czy braku wsparcia. Taki centrum składa się z czterech elementów. To jest poradnia, oddział leczenia środowiskowego, oddział leczenia dziennego i oddział całodobowy. Niestety w tej chwili właściwie jest dużo szpitali psychiatrycznych, dużych, a mało jest takich oddziałów psychiatrycznych, jak na przykład szpitalu w Kościerzynie czy w Lęborku, które nie powodują takiej jakby etykietki szpitala psychiatrycznego, że chory, który idzie do szpitala na przykład w Kościerzynie, idzie do szpitala w Kościerzynie, a kto idzie do szpitala na Srebrzysku, to od razu wszyscy i sama ta osoba już wie, że to jest inne miejsce niż normalny szpital ogólny. Dlatego ten program, no myślę, że w konsekwencji powinien też stawiać na rozwój tych placówek oddziałów mniejszych przy ogólnych szpitalach, ale to wszystko chodzi o pieniądze i niestety lepsze finansowanie psychiatrii.
Taki ośrodek mamy jeden na razie na terenie Pomorza, właśnie w Kościerzynie wspomnianej przez pana doktora. Wróćmy jeszcze do Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie, od tego, żeśmy zaczęli naszą rozmowę. To się zaczyna w niedzielę. Co się będzie działo? Gdzie można przyjść, wziąć udział? Co możemy zrobić jako osoby chcące wspierać ludzi w kryzysie psychicznym?
Na pewno podczas tego całego tygodnia możemy zaprosić państwa, mieszkańców Trójmiasta do tego, żeby rozmawiać o zdrowiu psychicznym. W niedzielę przechodzimy przez symboliczne drzwi do tolerancji, więc taki symboliczny gest w kierunku osób zdrowiejących ich rodzin, że nie są sami. Tam też będzie można zapoznać się taką z ofertą właśnie wsparcia Trójmiasta. W poniedziałek mamy konferencję właśnie na temat Centrum Zdrowia Psychicznego. I a propos Centrum Zdrowia Psychicznego, bo przy całym szacunku do pana doktora, opowieść o zdrowiu psychicznym czy opowieść o kryzysie to nie jest tylko psychiatria. To jest tak naprawdę mały ułamek, gdzie my ten kryzys próbujemy opanować i nawiązać kontakt z chorym, a całe życie, mieszkanie, praca, co kto potrzebuje, to no, jest też przed nami i między innymi Centrum Zdrowia Psychicznego, ten pilotaż też spowoduje, że pomoc społeczna i ochrona zdrowia będą musiały z sobą ściśle współpracować.
Tylko nie wiem, czy psychiatria tak chętnie będzie chciała oddać odrębnienie swojej władzy.
No właśnie, ale dobrze, to może tak, dobrze. Powiedzmy tak. W takim razie słuchaczom, gdzie znajdą informacje takie szczegółowe.
Czyli mamy Sopot i to są te 3 godziny, gdzie będzie można porozmawiać i z doradcami zawodowymi, i z psychologami, psychoterapeutami. Będzie można pobyć razem, zapoznać się z ofertą. W poniedziałek mamy konferencję, na której dyskutujemy sobie o pilotażu, bo to jest duża zmiana. We wtorek mamy warsztaty. Te warsztaty są odpłatne, 10 zł. Na skutek tego, że ludzie się zapisują i nie przychodzą, a my musimy szanować swój czas. I mamy Teatr Forum. We wtorek w Gdyni osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego zapraszają do takiej interaktywnej formy teatralnej, gdzie będzie można wziąć udział o godzinie 12.30 w Parku Naukowo-Technologicznym, a potem sadzimy zioło na wesoło w klubie raz, dwa, trzy. Zakładamy kolejny ogród społeczny w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 42 i to jest też dowód na to, jak miejsca, gdzie spotykają się osoby z doświadczeniem kryzysu, miejsca dialogiczne, otwarte na społeczność lokalną, mogą też wpływać na tą społeczność lokalną, bo tam się naprawdę sporo zmieniło i z sąsiadami razem malujemy skrzynki.
Panie Piotrze, a jeśli słucha nas w tej chwili ktoś, kto no, ma takie poczucie, że coś się z nim dzieje, to gdzie on znajdzie informacje, które pomogą mu poszukać takiej właściwej pomocy? Są takie strony na przykład internetowe, gdzie można znaleźć grupy wsparcia albo właśnie placówki, które udzielają takiej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej.
Na pewno jak wejdzie na stronę koalicji www.otwartebramy.org, tam znajdują się prawdopodobnie większość placówek, które udziela różnego wsparcia i to zarówno z ramienia ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ale także tam jest też adres mailowy podany, więc jeżeli ktoś napisze, to my zawsze dopytujemy się też w jakim mieście dana osoba mieszka i staramy się kierować jak najbliżej miejsce zamieszkania.
Dziękuję panom bardzo za przyjście do studia. Lekarz-psychiatra dr Roman Ludkiewicz i Piotr Harchaj z Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Państwu dziękuję za uwagę i nadesłane SMS-y. Do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska.